Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас вранішня катехеза в студії Іваницький Сергій. Радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
На віки слава.
Тож, цикл христологічних програм розпочинається. І, отже, про що сьогодні мова?
Ну, то, що ми почали. Проект типології Ісуса Христа в Ветхому Завіті.
Клас. Тобто, яким чином Ісус проявлявся в біблійних мужах, пророках,
в псалмах,
так, де ми можемо побачити певні такі його риси характера, певні вислови і так далі. Тому
так, тим більше, що така дуже важлива є для зрозуміння ролі Ісуса Христа в історії спасіння, так звана ідея месіянська.
Угу.
То значить, що в кожному народі завжди є
певна... Спаситель.
Так, ідея спасителя. Людини надзвичайної, людини, котра зазвичай є зв'язана з даним народом, так сказати. Що спаситель повинен бути нам з однієї сторони близький, а з іншої сторони надзвичайний. To znaczy, bliski w tym zmysle, że ma takie same warunki życia, bycia, jak każdy z nas, czyli jest ludyną na przykład, jest ludyną i danej nacjonalności, jeśli to jest spasiciel. Bo na przykład w tych krainach, które okrążali Palestynu, w Egipcie, czy w Chaldejski, czy nawet w Azji, zawsze była ta idea w Kitaju, na завжди та ідея месії, людини надзвичайної, котра є приготовлена до виповняння спасительної функції, значить захисту народу даного. То є якийсь герой. В грецькій мітології теж було так багато тих так званих полухеросів, полубогів, типу Гераклес чи Язон. Тих, котрі мали за завдання давати надію народові, що може бути попроваджений цей народ через такого варздя до кращого стану, або освободжений може бути, наприклад, якщо знаходиться в якійсь небезпеці, або може бути попроваджений до якогось такого матеріального розвитку, наприклад, так як було, наприклад, в Китаю. Китаю такою ідеєю Хероса були в певний час царі китайські, цезар, чи король, трудно там назвати хан, чи не знаю, як там та номенклатура є, але вони трактовані були навіть на уровні даже божественному. І поэтому, наприклад, в Пекіні є той слинний дворець цезарів китайських, котрий називається Небіанський дворець. Що там жили люди, вибрані Богом до того, щоб вести цей народ, в тому випадку китайський народ, до такого постійного успіху, до розвідку, які були поставлені на очолювали цей народ. Такі завдання в якому-то змісті мали теж нормальні королі, наприклад, європейські. Але в такому масштабі, як в Китаї то було, де то є велика країна, дуже пространна. Ну і факт, що за часів власне китайських царів був построєний та найбільша споруда створена рукою людською, так звана китайська стіна. Єдина споруда, яку можна побачити з космоса, з голим оком, без телескопу. Власне, це та споруда. То теж показує певні надзвичайні здібності тих ідеальних месіяшів. Месіях, то є хебрайське слово, яке можна перевести на помазаний. Ten, który jest pomazany, który jest wybrany. I tak jak w Egipcie to, że był Horus na przykład, był tam taki jeden Bóg, który darze wydawał swoje życia za spasienia. I potem był cudowy sposób zachiszczeni. Tak samo w Indiach Krishna i wszystkie te bogi i Shiva, wszystkie te bogi, które też czasami przyjmowali lik ludzki, żeby pokazać, jak oni bliski je tym ludziom, do których byli posłani, żeby ich spasty. I ta idea w automatyczny sposób, ona narodzuje się w sposób taki przyrodny i praktyczny w każdym narodzie. Taka mria o super wożdziu, o super spasicielu, który duże często było uważane, że to jest posłany Bogom, że Bóg posyła jego, a dlatego pomazannik. Bo pomazannik to znaczy naznaczony jakiś taki sakralny sposób, bo pomazanie zazwyczaj było związane z pewnym rytem, to był taki pewien ryt. I razem z tym, tak jak Święte Pismo o tym mówi, kiedy był Dawid wybrany carem, to w jaki sposób on był wybrany, kiedy sam pisze do Jessego, który miał siedmioro synowi, i wybieraje tego, który ma być następnikiem Saula, który był przed Bogom wytknięty, chociaż też był pomazanikiem Bożym, ale nie był posłuszny Bogu, nie był słuchniany Bogowi. To mu Bóg jego jak gdyby wytknął i kazał Samuelowi szukać drugiego następnika, cara, który będzie po woli Bożej. I takim carom po woli Bożej, k stacji, to, że carom, który ma pewne, jak gdyby skazaty, czerty Spasiciela, Mesji, w tym wypadku Jezusa Chrysta. Bo sama imię Jezus Chrystus oznacza Jezus, to imię, które można byłoby przewieźć Jeszua, na przewieźć, można byłoby to imię na słowa Bóg spasaje, a Chrystus, czyli pomazanik, czyli pomazanik to znaczy ten, który jest wybrany na Mesiju, na tego, który jest przeznaczony do spełnienia konkretnej woli. Tylko, że tutaj nam Jezus Chrystus wyrastaje do Mesji na zowsim drugomu, urowni. Zowsim Mesji jako tego, który nazywany będzie po jakimś czasie Kyriosom. A Kyrios jest to już nazwanie do Gospodź, ale Gospodź Bóg. Dlatego Jezus, jak gdyby Bóg, czyli cały historii spasienia, cały Wietchy Zawiet, to, że jak gdyby przygotowywał naród wybrany do tego, żeby mógł przyjmiaty i wzbudzić w sobie tego nadzwyczajnego posłannika Bożą, jakim będzie w tym wypadku Jezus Chrystus. Przy czym tutaj jest pewna taka różnica. Zazwyczaj Mesjaszem w drugich kulturach była to ludyna, która miała nadzwyczajne zdolności. Nie był to Syn Boży, nie był to jakiś chociaż w niektórych stronach oddawali im cześć bosku. Ja na przykład jak w Egipcie to byli faraoni, których też nazwano boskimi wysłannikami, ale oni sami sobie przyjmiali tylko taki tytuł i wydawano im taką cześć. A w tym wypadku Jezus Chrystus przygotowywał naród wybrany do tego, że mógł przyjmować nadzwyczajnego Mesjasza. Mesjasza, który będzie jak gdyby sobierati w sobie wszystkie czerty, który oczekuje od Boga, ale także i od Mesji naród, który takowo Mesiju oczekuje. Także naród izraelski miał prorokami Mesjasza zapowiedzianego i naród ten czekał na tego Mesjasza, który uważał, że do Sychonii czekaje na tego Mesiju. Mesiju, który ma spasty cały naród w tej sytuacji, w jakiej na przykład teraz ten naród znajduje się, w takiej sytuacji, w jakiej win znajduje się. Więc powiertając do Wielkiego Zawietu, my tam mówili o takich osobach, które mogą nieść sobie albo nadzwyczajne черty, które napominają nam Jezusa Chrystusa w Jego bożestwie, w Jego ludztwie, w Jego misyjności, ale także mesjańskości. I tutaj mesjański taki poczerk mają na przykład pierwsze sudzi. Ale pamiętajcie, że jest jeszcze raniejsze, kiedy my mówili o Abrahamie, kiedy mówili o Izaakie i Jakowie. Jakow, który był synem Izaaka, który też nosił w sobie pewne czerty mesjańskie, bo był ludynoju obdarowanoju błogosławieniem. Wszystko, czego Jakow dotknął się, zawsze czudowy sposób rozrastało się. Zawsze był uspieszny, można tak powiedzieć, czyli był Bogom błogosławienny, czyli był Bogom prowadzonym. Jeszcze jedna czerta, która jest charakterna dla Mesji. Mesja miał być posłany, ale także obdarowany Bogom konkretnymi zdolnościami. W tym wypadku Jakow miał nadzwyczajną zdolność, takuż to win, czego dotknął się, czym zajmował się, zawsze było uspiszne, zawsze rozcwitało, bo było naznaczone osobą, która nese w sobie Boże błogosławienie. No jest też tak nam bliskie, bo też nasza siła, nasza moc, nasza wiara, nasze błahodacje, które przyjmujemy, je błahodacjami, które otrzymujemy od Boga. W jakim to zmyśle Bóg jest też z nami i nam błogosławi. Jakow, jak my pamiętajemy, miał duże burchliwe swoje życia, który miał taki bardzo osobliwy moment przemiany i naznaczenia Bogom. Ta przemiana do niego przyszła, kiedy win znajdował się w dużo ważnym momencie swojego życia, ale nie tylko dolia jego była narażona na niebezpieku, ale także dolia jego żynok, ale także i jego dzieci i całej jego majna, które win, jak pamiętajemy, on zdobył w cudowny sposób u Labana, który był ojcem dwóch doczek, który Jakow wziął za swoje żynki. Zresztą też, no to dużo ciekawa historia Jakowa, to taka Santa Barbara, można tak skazać. Tylko
krócie.
Karocze, tak.
Nie, krócie, każę.
Krócie, tak. No, gdzie też było tam dużo ciekawych historii. I mamy Jakowa, który w tym najważniejszym moment swojego życia przyjęcia pewnego rozwiązania, bo win jest prześladowany swoim teściem, swiechrom, za to, że win potajemno opuścił jego dom, a teść był uwierzony, że paka jest Jakub z nim, to wtedy to, że będzie miał prosperity, to znaczy wszystko będzie rozwijać się u niego хорошо i będzie miał gwarancję bogactwa. Dlatego był ścigany Labanem, dochodzi do takiego potoku jabłek. Jest to taki potok, w którym który jest granicą już terytorium Labana, a terytorium jego brata Esawa, o którym, jak już mówił, Jakow ukrał pierworodztwo w podstępny sposób za namową swojej matki. I wtedy Jakow jest w wielkim takim, można powiedzieć, wnętrznej borodbi, bo win znajesz to. Kiedy przejdę przez potok jabłek, narażaje całe swoje majno, ale przede wszystkim swoich bliskich, swoje żinki, swoich dzieci, na gniew swojego brata, który może chodzić, odmścić na nim za to, że to win smijał ukrasty w sposób podstępny błogosławienie, do które jemu przynależało. Jakub nie znał, jakie było nastawienie brata. On był przymuszony rysknąć. Ale tutaj Bóg stawia go w sytuacji, w której ten rysk powinien powiązany być z jego wirą w Boga. Trzeba pamiętać też, to są początki wiry. Abraham to jest ojcem wiry nazwany, potem Izaak i Jakob to są ci pierwsi patriarchowie Wietkowo Zawitu, którzy nawczając się, doświadczając sabycji, które ukrypliwiając w nich wiru. I tutaj też jest ta pewna element mesjański, że Mesja powinien mieć taką gwarancję, albo nosić w sobie darze gwarancję tego, że jest win boskiego pochodzenia. I mamy tutaj i Jakowa, jaki stoi przed potoką jabłek i całą noc rozdumuje, co robić, aby ta historia taka dramatyczna zakończyła się w sposób takoż uspieszny dla niego. I staje przed tym potokiem jabłek i nocy Bóg posyła swojego przedstawnika, angiela, który jak gdyby boryca z Jakowem. Jest to taki bój, dużo intensywny. Wiadomo, że angiel Boży jest silniejszy od Jakowa i peremahaje, ale Jakow jest uperty i na przykład nie chce odpustyty tegoż angiela gospodniego, więc angiel gospodni umaliaje Jakowa, odpusty mnie, bo przybliża się już poranok, a ja mnie trzeba już powrócić się do swego gospoda, jakim jest Bóg Wszechwszechny.
To on borował się z Bogiem czy z angielem, bo tam rozbieżność.
Ja bym tak powiedział, nie, to był posłannik Boży, on miał plenipotencję, tak jak Bóg, prawda? Czyli Bogom, tylko to był taki Bóg na masztab Jakowa, a tak skazał. Aha. Gdyby Bóg całej swojej potężności pojawił się z Jakobem, no to co by z niego stałoś, prawda? Bóg miłosierny, dlatego w miłosierdziu swoim posłał tego angiela, który przedstawiał Boga.
Aha.
Przedstawiał Boga, a to jest dużo ważliwe. Chociaż angiele zawsze uważane są za przedstawniki Boga, czyli mają plenipotencję.
To był Janel wszyscy taki.
No tak.
Nawiesił on mu rebro po szkodę.
Nie rebro, biedro.
Biedro, tak.
Żeby Jakow nikoli nie sumiewał się w tomu, że jego siła i moc pochodzi od Boga.
A czemu taki metod przez uniwy czy nie?
No bo to jest efektywny metod. Każdy krok pokazuje i przypomina jemu.
Żeby on nakulgował i постійно згадував про Бога накульгуючи.
Так.
Хитрий метод для хитрого Якова.
Так, але Бог теж перемінив його статус. I skazał Bóg do Jakowa, że nie będziesz nazywać się Jakow, tylko będziesz nazywać się
Izrael.
Izrael, to znaczy silny z Bogiem. Czudowa historia.
Klasno, dużo lubię jej.
Ja też dużo jej lubię, bo ona pokazuje z jednej strony normalną, słabką ludynę, która jest silna z kim? Z Bogiem.
A nawiszo trzeba było Jakowu błogosławienia? Ciekawe, on że borował się
błogosławienia, bo chciał mieć pewną gwarancję dla siebie, dla swojej rodziny. Bo on nie znał, co jego czekaje za tym.
A więc wyczuwał sobie prokletym, tak, przez swarku z bratem.
Nie tyle prokletym, co winowatym. No, on czuł to sobie winowatym, bo jak nie było, on wcik z domu swego brata, kiedy brat uznał.
A dziewica, ja domał, że on wyczuwał sobie trochę prokletym, tomu się on zmuszony był wciekaty od brata.
No, ale
potem
nie,
jego Лаван dwiecie obmaniował. Він одружився на не улюбленій жінці. Потім ще
ну, друга ж була улюблена.
Ну так, але
він... І от єдний, і от другий мав дітей.
Вдвічі довше працював, так. Потім тікав, тобто...
То не прокляття, то така...
Ні, він так себе відчував, може.
Я думаю, що ні.
Докори сумління.
Така доля. Я думаю, що он теж мав від Бога певну благодать, яка дозволяє споглядати на всі ті события, як вона...
Отже, він на чужбині пахав на цього Лавана, який вірив в язичників,
але
так, в язичницьких богів.
Але і так, як то говориться, виходив на своє. Завжди мав більше, чим Лабан. Бо як Лабан мовив йому, як розділяємо вівці, котрі...
Так, так, так. Ті, що були потужні.
Так, але він мовив так. все, которые народятся. А он говорит, добра, все, которые народятся, будут черные, то будут мои. Правда? Mm-hmm. Он, черных было там, может, одна-две. И действительно, большие советские народились, были черные. И прошли на Яков. То есть, сила страшная, mm-hmm. Лавана, но не мог этого сделать, потому что сам договорился. Лаван был хитрый. Але Яков був хитрейший, тому що...
Та, ім'я Яків ще хитрий означає, так, здається?
Ну так, бо якби не було...
Хитрий у Бога чи щось
да,
таке.
Хитрий у Бога. Але то був хитрійший, тому що Бога мав по своїй сторінці. Прошу зараз благословення, бо він не був упевнений, як його прийме Езав. Але пройшов через цей поток і Езав його прийняв дуже спокійно, з радістю. I oni jakoś tam pogodzili się i podzielili to ziemię, która przynależała im pisła od widoca. No i za Jakowem mamy następne osoby, synowie Jakowa.
Isak?
Nie, Isak jest ojcem Jakowa.
A.
Ale Jakow ma tych 12 tak. synowiej, które jak gdyby są zaczatką 12 kolien Izraela.
Tak, tak.
Mhm. Tych 12 braciów. I tam najbliżej przypomina nam Jezusa Chrysta, jeden z najmłodszych tych braciów, to znaczy Józef. Józef, mhm. który miał od Boga dar, ale i jednocześnie prokletie. No miał taki dar, który zawsze brasywał jego w chlebu. Dar
obranym buty.
Był obrany, tak. To też jest jedna z czert Mesji.
Ale miał dobry język kazaty ce bratam.
Miał szczirość, miał pokorę i my baczymy przede wszystkim w Josifie ludynę, która dowieraje Bogowi. Niezależnie od tego, w jakich win warunkach znachodzi. Jedna z najbliższych takich chrystowych czert, można tak skazaty. Charakternych dla Jezusa Chrysta. To, że win Bogu był wierny, dowierzał Bogowi. Nigdy Boga nie praklinał, nawet jak był bliski śmierci. A był bliski śmierci, bo różne tam sytuacje on wpadał. Pierwsza rzecz to taka, że obidził swoich braciw. Bo skazał, ja u mnie był sen, prawda, że jest 12 potężnych snopów urożaju i 11 tych snopów pokłaniająca samemu maleńkomu snopu, który oznaczał w tym wypadku Josifa. I braty pytają, co oznacza ten sen, i to oznacza, że wy będziecie mnie pokłaniać. Jak można zareagować na taki...
Від молодшого.
Chodno na młodszego. Zaszło z uma. Ale już wtedy narodziło się w bratach Josifa no, niedobre wyczucia, które w końcu przywieły ich do tego, że wystąpili przeciw swego brata. I toż nienawidzili Josifa za to, że Jakow najbliższy lubił Josifa. Może dlatego, że on, że Josif był z jego ukochanej żynki Rebeki. Tomu Josif zawsze był jego takim, jak to mówiąca, pupilką. Pupilla latyńskoją mową oznacza zinicu, a wiadomo, że my zinicu oka najbliższe zachiszczajemy. Ten, kto jest najbliższy zachiszczony, to jest właśnie taka ludyna, która jest najbliższ bałowana, ma tak skazaty swoimi baćkami. Nie znam, jak po ukraińsku skazaty bałowany, prawda?
Jak?
Bałowany.
A, bałowany to tak, i ukraińskie słowo. Też, no. Da. Tak, to u nas Galia bałowana. Da.
No, Galia bałowana to jest wiesna, znana. Tak, że Jakow w tym wypadku dużo silno bałował swojego syna Josifa. Dał ona taką prekrasną, cudową i pryszną szatu. I Josif w swojej prostoty, no, koniecznie swoim bratom, chwastał się tą szatą. Popatrzcie, jaką cudową rzecz otrzymał swojego baćka. A z liść i miejsce braciw rosła, prawda? Też taka duża ludzka historia pokazuje nam, jak dużo konfliktów naszych związanych jest z takimi niedorozumieniami rodzinnymi, między dziećmi a baćką. tutaj Священне Писання є тим таким джерелом багатьох-багатьох різних ситуацій, котре повторяються в нашому житті. No i co z tym biednym Josifem idzie dalsze? Otóż bracia w końcu one tak silno znienawidzili swego brata, że darze byli gotowi jego wbity i wkinuli jego w kladiec, w krynicę, która była wyższa, nie było tam wody na ściastie. Jego szatu, to czudową szatu taką, że коштовну, дуже пишну шату, а вони роздерли і заплямили кров'ю якогось там агнця. Теж маємо елемент такий дуже христологічний, правда? Кров агнця. І то шату послали батьку Якову, говорячи, що дикі звірі напали на Йосифа і роздерли його i na śmierć. To prowadziło Jakowo wielki smutok. Coż dalej jest z Josifem? Josif siedzia czy w tej... Jeden z najstarszych braciów jednak spas jego i mówi, nie wbijajcie naszego brata, bo będziemy winowaty śmierci. Jego krew padnie na nasze ruki. No i wtedy przyjeżdżała jakaś karawana kupców i też jeden z braciów, już nie pamiętam jak otrej, tak wpadł na taką ideę, żeby sprzedać Josifa tym kupcom, którzy także handlowali rabami. I popał Josif w rabstwo. Też był uniżony i poniżony aż do śmierci, tak jak Jezus Chrystus. To jest jeszcze jedna czerta, która tak związuje Josifa z Jezusem Chrystusem. No i coż dalej? Popadaje to win, jako że był duże harnym i krasiwym chłopcem. Popadaje on po tym, zostaje prodany jednemu egipskiemu naczelniku, który jest bliskim sowietnikom samo faraona. Tego właśnie Josifa. I Josif swoją pokorą, swoim wyglądem, swoją niżnością zdobył serce tego naczelnika egipskiego, ale nie tylko jego serce, także i serce i to w niecnych zamiarach jego żony, żona Putifara. Też ona także zapała takim jakimś wyczuciem nie do końca prawilnym i czystym do Josifa i chciała namówić jego na to, żeby win zradził grzeszno, żeby wstąpił w grzeszne stosunki z nieją. No Josif w swojej niewinności, jeszcze jedna czerta, która przypomina nam naszego Jezusa Chrystusa, swojej niewinności i prostoty odmówił się i wtedy ta żona Putifara zasudziła jego przed mężem, każąc, że on próbował znasiłować jego i Josif popadaje już w haliepu, już totalną, bo Putifar rozgniewany kazał wtrucić jego w wiaznicy, żeby tam w wiaznicy dokończył swego życia. No i tam w wiaznicy Josif nadal pokornie przyjmujący swoją dolę, nie proklinający Boga, wykorzystywał swój dar objaśnienia snów. I tam było dwóch takich spiewwizniów, który jeden miał też sen. On objaśniał sny jednym z nich, który był piekar chyba, a drugi to był a ten, który zajmuje się mięsem, nie znam jak tak nazwać, który objaśnił im sny, że jeden będzie miał wielki успех, drugi popadę w chlepu. I te sny i ich objaśnienie jakby one potwierdzili w dziejsności i wtedy rosła taka fama, czyli rosła taki opinia o, o Josifie, że to on może tłumaczyć sny. I faraonowi to, że ma sen, snica. Snica o tych, pamiętajcie, ten sen o karowach, które były z początku 7 karów tłustych, potem wyszły z Nilu 7 karów chudych, te karowy chude zjiły tłusty, potem były tak samo z kosiami z mora. No, sny były takie niepokojucze. Faraon próbował ich objaśnić, nikt nie mógł tego zrobić, kromie Josifa. I Josif znowu miał możliwość wykorzystania swój dar, który otrzymał od Boga, i Josif objaśniaje. Tutaj znowu mamy cykl pokazania Josifa jako tego, który objaśniaje pewne proroctwa. Bo Jezus Chrystus także i prorokom też jest swojej przyrodzie, swojej... No i sny, żeby oni mogli wypełnić, pyta faraon Josifa, co trzeba zrobić, a on mówi, żeby, kiedy będą tak zwane tłuste roki, czyli będą duże urożaj, będzie duże wielki, i w ten moment trzeba po prostu zbudować żytnicy, magazyny, które mogą zabrać maksimum urożaja, żeby to potem wystarczyło na tak zwane roki, kiedy będzie brak urożaja, kiedy będą te roki biedne. Tym spodobało się to rozwiązanie faraonu, no i faraon naznaczył Josifa namiestnikom, drugiej osobą w carstwie pośle faraona. I Josif też tutaj nam pokazuje swojej funkcji carstwiennej, znowu Jezusa Chrysta, został wyniesiony za swoje zdibności, które mamy nie od siebie, tylko od Boga, na wyżyny władzy. Tutaj ostatni taki etap epizod strzeci Josifa z bratami, czyli bracia przyjeżdżają w Egipiet i prosią faraona, żeby on to, że dopomóc im w tym czasie głodu, zostyczają także Josifa i wtedy Josif ich wypróbowuje. Wypróbowuje w sposób taki dramatyczny, trochę taki dziwny, bo każe im na przykład prowadzić samą młodszego brata, Beniamina, który był wielką lubowią pisla pacieli Josifa dla Jakowa, stareńkowo atca. I potem jeszcze zasudzuje ich w taki trochę fałszywy, lżywy sposób, bo podbrasywaje do bagażej bratów Josifa, każe podprosić jakieś złote przedmioty i zasudzuje ich, że oni są zradnikami, którzy przyszli abkraść jego, czyli winni są, powinni być nakazani śmiercią, i to jako nakazanie zabiera Josif samo młodszego ich brata Beniamina, co było wielką żertwą, pożertwowaniem i wielkim strażdaniem dla Jakowa. Ten epizod, w którym baczymy te takie targi, można tak skazać, albo sposób działania Josifa z bratami, jest taki znamienny, bo on pokazuje, że Josif nie chciał bratom swoim odemścić, ale chciał ich czegoś nauczyć. Chciał im pokazać, jak wielkim stradaniem było dla Jakowa pacierie samego Josifa. Że bracia postupili w sposób taki nieczesny. Są winowaty i w końcu końców są w swojej zradzie winni prawie śmierci swego ojca, ale przez fakt, że oni na przykład prodali Josifa, też zawinili dużo silno. I czegoż mogę oczekiwać od takiego wielkiego ważdzia, jakim był Josif w tych czasach faraona? Mogli oczekiwać tylko jednego, nakazania za wszystkie swoje postupki. I wtedy pokazuje Josif ten taki wielki akt miłosierdzia. W momencie, kiedy one już spodziewają się same i gorszego rozwiązania, za to, że byli niesprawiedliwo zasłużeni, ale zasłużeni. Josif objawiaje się im jako patrzylany brat, którym wszystko im prościaje, obdarowuje ich, można powiedzieć, happy endem zakończyła się historia, prawda? Można tak powiedzieć. Ale oni wtedy, bracia, się zrozumieli, jak wielką krzywdę zrobili oni nie tylko Josifu, ale przede wszystkim Jakowu. A z drugiej strony ten taki element miłosierdzia, którym wszyscy spodziewają się samego chudszego nakazania za swoje wczynki, Josif pokazuje nam to miłosierdzie, które pokazuje nam Jezus Chrystus. Ja w tym geście najbliższe baczę Jezusa Chrysta, w tym takim akcie probaczenia, tych win objawienia się, takie czudowo spasienia. Tak nas spasaje Bóg, tak nas spasaje Jezus Chrystus. I w tym właśnie fakcie, i w tej osobie, w tej postaci my baczymy Jezusa Chrysta w sposób taki duże, duże, duże konkretny i czudowy. Także ta postać Josifa, który był obdarowany, który był poniżony, który był prodany w rabstwo, my także zastrzegamy w niektórych pismach, pierwszych ojców cerkwi, jest taka czudowa pieśnia Melitona Sardes, który mówi o Jezusie Chrystie w Wielkim Zawiecie, on mówi: w Josifie, ty Jezusie był prodany, ty był pokinuty na samo dno, ty był bliski śmierci, ty był poniżony. W takim czudowym poemacie, w takim czudowym poemacie poetyckim zrównaje Jezusa Chrysta z Josifem i z drugimi, tak samo w Abelu, to, że baczymy Jezusa Chrysta i w Isaaku, który był Abrahamom żertwowany na Chorie Moria, to, że mamy tego Jezusa Chrysta. Także w tych postaciach Wielkiego Zawietu możemy w sposób taki jasny i prosty pobaczyć Jezusa Chrysta i nie tylko pobaczyć, ale rozumieć i być głęboko przyjmować jego спасенню роль.
Ну що ж, це був отець Міхал Бранкевич з катехезою про топологію Ісуса Христа, яка відкривається для нас в Старому Завіті. Продовження, будь ласка, дорогі наші слухачі, рівно за тиждень, а за цю катехезу ми дуже вдячні отцю Міхалу Бранкевичу, модерував ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, і слава Ісусу Христу.
На віки слава.